Dialog sportowy.
Cześć, tu Sportowy Dialog. Ja jestem Bartłomiej Krawczyk, a razem ze mną w studiu są
Jarosław Bieńkowski
i Przemysław Gawin.
Na początek zaczniemy od sportu akademickiego, bo tutaj się działo dosyć sporo. No i na dzień dobry, dobry wieczór. Co się działo w koszykówce?
W koszykówce ostatni mecz fazy zasadniczej, czyli koszykarki AZS-u UG zagrały z SMS-em PZKosz Łomianki. I mecz toczył się w bardzo wyrównanym stylu, chociaż był to już w sumie ostatni mecz tej fazy. Ale jeszcze trwa walka o jak najlepsze rozstawienie przed playoffami. I prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W mecz lepiej weszły przyjezdne, jednak do przerwy prowadziły już akademiczki. Trzecia kwarta lepsza po stronie Łomianki, lecz ostatnie słowo należało do gospodyń, które w ostatecznym rozrachunku wyszły na plus, wygrywając 72-64. Najwięcej punktów dla AZS-u UG zdobyła Paulina Kuras, bo aż 25. Po ostatniej kolejce gdańszczanki uplasowały się na trzeciej pozycji, czyli są w sumie rozstawione przed playoffami.
I z kim będą grały?
I tak jak powiem też w zapowiedziach, znowu skrzyżują się w szlanki z SMS-em PZKosz Łomianki.
A, czyli stare znajome i aby wynik tych playoffów był taki jak tego starcia niedawnego.
Tak, i w sumie też spotkanie na wyjeździe, które było w fazie zasadniczej, AZS UG również wygrał i to dość znacznie. Więc patrzymy z nadzieją w przyszłość i miejmy nadzieję, że dostaną się do dalszej rundy playoff.
Na przyszłość koszykarską patrzymy z ogromną nadzieją. A co się dzieje w futsalu, Przemek?
W sekcji futsalu także dobrze. AZS UG Gdańsk wygrał 5-3 na wyjeździe w Gnieźnie z tamtejszym Mieszkiem. Hat-trickiem popisał się Mateusz Cyman, choć należy też zwrócić uwagę na to, że AZS wygrywał już 5-1. 12 minut przed końcem zrobiło się już 3-5, więc ta obrona trochę tak zawiodła, ale potem już na szczęście AZS nie stracił więcej goli i ma już 10 punktów przewagi nad wiceliderem, więc blisko jest awansu sekcja futsalu UG Gdańsk.
Tak jak powiedziałeś o tej słabej obronie, to mi się przypomniał wczorajszy mecz Realu Madryt, gdzie niby też wszystko dobrze z przodu chodziło, ale jednak ta obrona trochę dziurawa. Na szczęście i w jednym i drugim wypadku skończyło się bez poważniejszych konsekwencji.
No Salah i Dzeko chyba mieli rozregulowane celowniki.
Ja na to nie narzekam. No i przejdźmy może też do biegów przełajowych. Odbyły się zawody o Puchar Rektora UG i w klasyfikacji mężczyzn, no niestety, wiecie kto dominował.
Czyżby AZS? UG, tak?
No właśnie niestety była to Politechnika. W biegu na 4,5 km mężczyzn wygrał Jacek Krawczyk z czasem 13:57. Tuż za nim uplasował się Kacper Stępniak, także z Politechniki i czas 14:04. No i dopiero na trzecim miejscu, na trzecim stopniu podium uplasował się najlepszy reprezentant UG. Był to Szymon Gwardiak z czasem 14:25. Punktacja drużynowa odzwierciedla układ sił z biegu indywidualnego, ponieważ Politechnika wygrała dosyć wyraźnie, miała 42 oczka, 8 punktów mniej miał Uniwersytet Gdański, no i daleko w tle za tymi dwiema uczelniami była Akademia Sztuk Pięknych z zaledwie 8 punktami.
Czyli tak właściwie dość duża dominacja tych dwóch drużyn nad tą trzecią w sumie.
No tak, nie wiem z czego to wynika, nie wiem czy to po prostu artystyczne podejście do tematu może nie pozwoliło w pełni na skupieniu się na biegu. Nie wiem, może tam jakieś ciekawe widoki były gdzieś po drodze, żeby jakieś takie okazje do rozmyślenia nad jakimiś nowymi dziełami. No trudno powiedzieć.
Ale to możliwe.
To możliwe. Myślę, że nasza UG Arena jest bardzo spektakularna i mogła zainspirować z pewnością jednego adepta sztuki. Dużo lepiej zaprezentowały się nasze zawodniczki w biegu na 3 km. Tutaj mieliśmy z kolei pełną dominację UG. Na pierwszym miejscu uplasowała się Alicja Misiak z czasem 10:28. Niedaleko za nią była Kinga Mollus, także z UG, jej czas równy 11 minut. Na podium załapała się jeszcze Klaudia Słowikowska z czasem 11:26. No i tutaj punktacja drużynowa wygląda już dużo lepiej. UG punktów 22. Akademia Sztuk Pięknych tutaj wyprzedziła Politechnikę, więc punktów 7 i to jest no, ciekawe.
Czyli pewnie po drodze już nie było takich ładnych widoków. Może już biegły później i ten słońce się schowało i już mogły biec.
A może zawodniczki z Politechniki się po prostu przeliczyły, no nie wiemy. No i posłuchajmy może teraz, co powiedział po tym swoim dosyć udanym biegu Szymon Gwardiak.
Ampy 2016 oczywiście mój priorytet, nie da się ukryć. Chciałbym się pokazać się z jak najlepszej strony. Trener na mnie liczy i mam nadzieję, że popiszemy się równie dobrze jak rok temu.
Tyle reprezentant UG, a także posłuchajmy, co do powiedzenia miała ciekawego Klaudia Słowikowska, która myślę, że jest dosyć zadowolona ze swojego występu.
W porządku, fajna traska, przyjemnie, pogoda dopisuje. Będę biegła na ampach i tu właśnie chciałam zobaczyć, czy 3 km, czy 6 i chyba zostanę przy 3 na przełajach.
Tyle wieści ze świata sportu akademickiego, a o tym, co się działo w sporcie trójmiejskim, porozmawiamy po przerwie.
Dialog sportowy.
Witamy po przerwie i przejdźmy do koszykarskich zmagań. Asseco Gdynia w ostatnich dniach nie rozgrywała żadnego meczu, trenując oraz odpoczywając przed kolejnymi bataliami. Tlew za to rozegrał aż 2 wyjazdowe spotkania. Pierw przyszło mierzyć się z ostatnią drużyną w tabeli, czyli Siarką Tarnobrzeg, więc mieliśmy nadzieję na dość dobry wynik.
Ale nie zapominajmy o tym, że Tlew w sumie był niewiele wyżej w tabeli.
No tak, niewiele wyżej, bo dwa oczka w tabeli, więc to nie jest jakaś przewaga. Z niewielu rzeczy, które wychodzą zawodnikom trenera Marticia, jest postawa obronna, więc mieliśmy też ochotę na dość dobrą tą postawę w tym meczu. Niestety pierwsze dwie kwarty na to kompletnie nie wskazywały. Co prawda jeszcze w pierwszej ćwiartce Sopocianie łatali te braki skutecznością w ataku, tak już w drugiej wszystko się posypało. Przyszła kompletna nieskuteczność i dobrze to wykorzystywali zawodnicy Siarki, którzy sami dziwili się, jak dochodzili do tak prostych sytuacji pod koszem.
Mnie z kolei zaciekawiło, jak drużyna z samego dna tabeli niemalże może grać dobrze w obronie, bo to się jakby wykluczało.
W sumie tak, ale przyznam, że ci młodzi zawodnicy, jeśli mielibyśmy porównywać ich atak z obroną, no to mają naprawdę większe pole manewru w obronie. Ta defensywa jest całkiem okej. Co prawda te mecze są przegrywane czasami nawet w ostatnich sekundach, to przyznam, że na obronę trzeba zwrócić uwagę u nich. No ale jednak ta pierwsza połowa nie należała do zespołu gości. Może o tym świadczyć wynik do przerwy 49-30. Trzecia odsłona to już lepsza postawa gości, którzy starali się gonić wynik. Nawet zbliżyli się na te 5 punktów, no ale na niewiele się to zdało. Tlew przegrał w Tarnobrzegu 92-81 z ostatnią drużyną w tabeli.
No i niedługo później grał z najlepszą drużyną w tabeli.
Tak, nie było czasu do przemyśleń. Drugi biegun, tak właściwie tabeli. I kolejny mecz z niekwestionowanym liderem Tauron Basket Ligi Hegemonem oraz obrońcą tytułu Stelmetem Zielona Góra, które w sumie niczym Golden State Warriors za oceanem ślubują rekord wygranych meczów we własnej hali, bo po tym meczu, nie oszukujmy się, to już będzie 34. spotkanie bez porażki. No na koszykarzy trefla nikt nie stawiał, no i to się też przekuło trochę w wynik. Tak właściwie przebieg meczu można opisać jednym, czyli kontrolujących spotkanie gospodarzy od pierwszej do ostatniej minuty. W pierwszej kwarcie można było mieć jakąś złudną nadzieję dla tych najbardziej, powiedzmy, marzycieli. Lepszy wynik gości jednak. Druga kwarta pokazała, kto w tym starciu jest drużyną lepszą. No i tak właściwie pozostała do grania druga połowa. Tutaj żółto-czarni odrobili co prawda część punktów i uniknęli co najważniejsze blamażu. Ostateczny rezultat to 102-79. W ekipie Tlefa można wyróżnić Atela Majoka z 18 punktami, a najlepszym zawodnikiem gospodarzy był weteran polskich boisk, czyli Szymon Szewczyk, który zdobył 21 punktów.
Ale gdybym chciał być złośliwy, to powiedziałbym, że szkoda, że Stelmetowi tak dobrze nie idzie w Eurolidze.
No tak, ale w Eurocup doszło im całkiem w porządku, dostali się do tej fazy pucharowej i miejmy nadzieję, że zajdą jak najwyżej, życzymy jak najlepiej. Tak właściwie przegrał tylko 2 spotkania w fazie zasadniczej, oczywiście obydwa na wyjeździe, no i jest po prostu liderem z krwi i kości. I tak właściwie mało kto może się postawić tej drużynie, chyba tylko nieobliczalna Rosa Radom.
No i mam nadzieję, że także Starostów się postawi już niedługo.
Już niedługo.
<grym/> Dialog sportowy.
W Ergo Arenie inne emocje, tym razem tenisowe, Bartek.
Zgadza się. W miniony weekend nasi tenisiści zadebiutowali w grupie światowej Pucharu Davisa. No i niestety nie był to debiut rodem z marzeń czy amerykańskich filmów. Nasi reprezentanci przegrali z faworyzowaną Argentyną 3-2. No i na początku posłuchajmy, co zdaniem Huberta Hurkacza, naszego 19-letniego zawodnika, przeważyło szale zwycięstwa na korzyść Albicelestes.
To jest jednak doświadczenie. Oni zagrali o wiele więcej meczów i dzięki temu byli w tych sytuacjach w meczu wiele razy i mogą zagrać wtedy swoją najlepszą grę.
Mecz odbył się w, wydaje się, najgorszym dla Polaków momencie, ponieważ Jerzy Janowicz, nasz niby najlepszy tenisista, przyjechał do Trójmiasta jedynie w roli kibica. Michał Przysiężny, który zagrał, niestety musiał walczyć z bólami mięśniowymi i nie był jeszcze gotowy do gry na najwyższym poziomie, ponieważ musiał wcześniej pauzować przez aż 4 miesiące. No i ta przerwa zrobiła swoje, odcisnęła swoje piętno na grze naszego zawodnika.
Ale też Argentyńczycy nie przyjechali w sumie w najlepszym składzie, przyjechali w drugim garniturze, ale ten drugi garnitur i tak okazuje się nawet w rankingu ATP o wiele lepszy, więc nie byliśmy faworytami tego spotkania, chociaż mieliśmy jakieś tam szanse, nie dość, że graliśmy właśnie u siebie, to mogliśmy wybrać rodzaj kortu, który Argentyńczykom podobno nie bardzo pasował. Oni czują się najlepiej w tenisie ziemnym, a my stworzyliśmy tą najgorszą dla nich, czyli twardą, ale nie udało się.
No niestety nawet ten drugi garnitur Argentyńczyków okazał się dla nas za duży. W pierwszym meczu Michał Przysiężny grał z Guido Peją, no i przegrał to spotkanie w trzech setach dosyć gładko, bo 1-6, 4-6, 6-7. Poza wspomnianym przez Huberta doświadczeniem, Argentyńczycy zaimponowali także regularnością gry. Szczególne wrażenie pod tym względem zrobił 40 na świecie Leonardo Mayer, który grał niczym robot. Jego zabójcze serwisy były bardzo mocne, bardzo precyzyjne, no i potrafił zmieść rywala z kortu. W sobotę, w drugim dniu rywalizacji, poszło nam trochę lepiej, ponieważ nasz debel Kubot Matkowski zgodnie z oczekiwaniami nie dał szans duetowi z Argentyny. No i to byłoby na tyle dobrych wiadomości, ponieważ w niedzielę w meczu ostatniej szansy Michał Przysiężny grał z Majerem. No i tutaj uległ w czterech setach. Pierwszego wygrał na przewagi 7-6, no ale potem było już dużo gorzej, 6-7, 2-6, 3-6.
No ale ważne, że się stawiali, że nie oddali tej rywalizacji łatwo. W sumie to ich debiut, więc pierwsze kroki za płoty.
No ważne, że się nie poddali. Tutaj też myślę, że w przypadku Michała dało sobie znać te braki fizyczne oraz bóle mięśniowe, które nie ułatwiają za bardzo gry w tenisa. Może za bardzo się pospieszyłem, mówiąc o tym, że to koniec dobrych wieści, ponieważ w meczu o pietruszkę, rozegranym już tylko do dwóch wygranych setów, błysnął Hubert Hurkacz, 19-letni tenisista z Wrocławia, który zmierzył się z Renzo Olivo, no i zagrał bardzo, bardzo fajnie, zmusił rywala do ciągłego biegania po korcie, no i zostawił po sobie fantastyczne wrażenie. Proponuję, żeby wysłuchać, co o młodym Polaku opowiedzieli nam Michał Przysiężny oraz kapitan reprezentacji Radek Szymanik.
No na pewno jest to zawodnik o olbrzymim potencjale, ale na pewno jeszcze musi trochę czasu upłynąć, zanim on dojrzeje i wtedy będziemy mogli się od niego spodziewać dużych wyników, bo na razie wydaje mi się, że jeszcze może być troszeczkę za młody.
No nie grał tak do końca, jak powinien grać. Wiele elementów, dużo dojść do siatki było spóźnionych. Nie zamykał do końca tej siatki, te woleje były średnie, ale jednak potrafił chociaż częściej realizować założoną taktykę i niesamowicie zaimponował nam wszystkim swoją determinacją, swoim sercem.
Polacy do gry w Pucharze Davisa wrócą jesienią. Wtedy odbędą się baraże, których stawką będzie pozostanie w elitarnej grupie światowej. Zwycięzcy Argentyńczycy natomiast już w połowie lipca zmierzą się z Włochami w meczu ćwierćfinałowym.
A my do dalszych sportowych emocji wrócimy po przerwie.
Dialog sportowy.
Za nami chwila z muzyką, a teraz czas na chwilę z Ekstraklasą.
Lechia Gdańsk wygrywa aż 5-1 z Jagiellonią Białystok. Hat-trick Flavio Pajszoł, do tego bramki dorzucili Grzegorz Kuświk i Milosz Krasić rzutu karnego. No i trzeba przyznać, że Lechia Gdańsk gromi rywali na własnym stadionie. Najpierw pod Beskidzie 4-0, potem Piast Gliwice 3-1, no i w niedzielę aż 5-1 z Jagiellonią Białystok. Chociaż w tym spotkaniu nie tyle co gole emocjonowały, a to co wyczyniał Bartłomiej Drągowski, który przed rzutem karnym udawał, że dostał zapalniczką z trybun. Nawet prosił o zmianę, żeby trener Probierz go zmienił.
No potem, ja nie widzę powodów do śmiechu, bo tam jak się obejrzy powtórki, to wyraźnie widać tą falę uderzeniową, która rozlała się po stadionie.
No tak, ale potem przyznał, że no to była taka gra psychologiczna, no i chciałem coś tam pokazać, żeby Milosz Krasić też trochę się zdekoncentrował.
Oscary już były, więc nie wiem, czy ma szansę na nominację, może w następnym roku.
No, niektórzy się śmiali, że Drągowskiemu urwało rękę po tym, jak dostał tą zapalniczką.
Może wiedział, ile bramek straci, dlatego już chciał uciec.
No może.
No, ale też Lechia tam straciła tą bramkę trochę w stylu tego meczu, kiedy to Polska grała z Holandią, kiedy to Matusiak tam przepchnął się w sumie.
Z Belgią.
Trochę się przepchnął. Tutaj tak właściwie Feder Czernych się nie przepchnął, tylko dostał tą piłkę na tacy i wyjął.
No tak, Paweł Solarski popełnił duży błąd, ale odkupił swoje winy, bo zagrał bardzo dobry mecz poza tą jedną złą interwencją w defensywie.
A teraz oddajmy głos Flavio Pajszoł, który nie kryje zadowolenia z tej wygranej, a także zdradził nam sekret sukcesu.
Jestem szczęśliwy, bo po pierwsze wygraliśmy bardzo ważny mecz, dzięki czemu mamy 3 punkty więcej. Jestem również zadowolony z powodu ustrzelenia hat-tricka, ale oczywiście najbardziej liczy się sukces zespołu. Trenujemy to wspólnie. Trener daje nam każdego dnia wskazówki i dzięki temu gramy fantastyczny futbol. Teraz najważniejsze jest jednak, by wygrać następne wyjazdowe spotkanie.
Z kolei Łukasz Burliga z Jagiellonii Białystok był mocno niepocieszony po tym meczu, no i w sumie trudno mu się dziwić. Posłuchajmy.
Myślę, że zagraliśmy za daleko od siebie, byliśmy za bardzo, można powiedzieć, rozwaleni na boisku i Lechia szybko strzeliła bramkę, wydaje mi się, po błędzie sędziego, wydaje mi się, faulowany był nasz zawodnik, no ale to już nieistotne, bo później też graliśmy bardzo słabo i myślę, że byliśmy za mało agresywni.
No i jak oceniasz szansę Lechii na awans do grupy mistrzowskiej? Bo do tej pory Lechia tak balansowała na granicy grupy spadkowej, grupy mistrzowskiej. No i w tej chwili zerkam w tabelę i to jest tyle samo punktów, co Jagiellonia oraz Termalika Bruk Bedniczewa, które są na 9 i 10 miejscu. Duża strata do Legii, bo 20 punktów. Do trzeciej Krakowi punktów 11. Jak to oceniasz?
No, szanse są duże, tylko pamiętajmy też, że Lechia dostała jeden minusowy punkt za jakieś tam zaległości i też jakieś tam takie sprawy papierkowe, dlatego ten ujemny jeden punkt, a Lechia ma szans, tylko musi poprawić grę na wyjazdach, jeśli chociaż tam będzie jakoś punktować, bo na razie za trenera Nowaka 2 mecze na wyjeździe i 2 porażki, więc to tak niezbyt dobrze. No zobaczymy, czy Lechia przełoży tę grę na własnym stadionie na to, co będzie działo się na boiskach rywali. Wtedy szanse będą dość spore, ale to chciałbym powiedzieć, że atmosfera w Lechii jest dużo lepsza niż chociażby za trenera von Hessena, kiedy piłkarze bali się, żeby on nie powiedział coś na konferencji o nich złego. No teraz widać, że taka atmosfera, także nawet trener Nowak potrafi sobie żartować z dziennikarzami, więc ta taka atmosfera w Lechii Gdańsk jest naprawdę coraz lepsza.
No miejmy nadzieję, że poprawi się ta gra na wyjazdach, ponieważ bilans bramkowy w Gdańsku, choć imponujący, to nie wiem dlaczego nie przekłada się kompletnie na grę poza Trójmiastem. No ale niedługo mecz z Górnikiem Zabrze, najsłabszą drużyną, no i chyba wygramy.
No, Górnik Zabrze zmienił trenera już. Pamiętajmy, że Jan Żurek został nowym trenerem Zabrzan, który zastąpił Leszka Ojrzyńskiego. No i czy to będzie taka zmiana na plus? Bo pamiętajmy, że Żurek już został oficjalnie, bo najpierw miał być tylko tymczasowym trenerem Górnika. Górnik nieźle zagrał z Legią Warszawa, o dziwo. Nawet prowadził się 1-0 po golu Stebleckiego. Czy Lechia, zobaczymy, czy to taką zmorę, jeśli chodzi o wyjazdy, przegoni.
No ja nie uważam, żeby Leszek Ojrzyński był gorszym trenerem niż trener Żurek, no ale przekonamy się, jak będzie w najbliższy weekend. A co się działo w pierwszej lidze, która wznowiła rozgrywki?
A w pierwszej lidze dużo emocji. Zacznijmy najpierw od chronologicznie, od Bytowi, która pokonała Wigry Suwałki 2-1. Świetny debiut Hiszpana Omara Monterde, który wszedł w 77 minucie i w 89 minucie dał zwycięstwo podopiecznym Tomasza Kawarskiego. No, to jest bardzo ciekawy zawodnik, ściągnięty zimą z Legionowi Legionowo. Tam miał 6 bramek. Ale co chodzi, jeśli co jest nie tak z tym zawodnikiem, można powiedzieć, jaki jest problem? Chodzi o to, że Omar Monterde ani nie mówi dobrze po polsku, ani po angielsku, a jest Hiszpanem, więc ja nie wiem do końca, jak oni się z nim dogadują.
Najważniejsze, żeby rozumiał dobrze język piłki.
No tak jest, ale jak ta bariera komunikacyjna, myślę, że jakaś jest. Ale jeśli chodzi o technikę czy wyszkolenie właśnie, to Omar jest naprawdę na wysokim poziomie. No i zobaczymy, czy będzie potrafił to wszystko pokazać wiosną.
No jak to Hiszpan, tam jednak wyszkolenie techniczne jest podstawą
tak
w piłkę.
No zobaczymy, czy to da sukcesy Omara z Bytowią. No liczymy na to tam w Bytowie. Bytowia no wreszcie wygrywa na inaugurację, bo rok temu jeszcze za Pawła Janasa to nie potrafiliśmy przez ponad 600 minut zdobyć gola nawet, więc różnica już jest na plus, więc w Bytowie się cieszą.
Kolejnym meczem... Pewnie dlatego, że Janas nie powołał Frankowskiego na tamte mecze.
No nie tylko Frankowskiego pamiętamy, Dudka też. Posłuchajmy, co do powiedzenia miał piłkarz meczu, jeśli chodzi o mecz Bytowia-Rozwój Katowice, a więc Mateusz Klichowicz, zdobywca pierwszego gola.
Były sytuacje, nie było wykończenia, ale wiedzieliśmy, że kwestia czasu, kiedy ta bramka wpadnie. Fajnie, że w końcu to szczęście się do nas uśmiechnęło i to my w końcówce zdobywamy bramkę, która daje nam no, bardzo cenne 3 punkty. Zobaczymy, jak za tydzień ten ustawi skład. Byle wygrać i odskakiwać tam od tyłu tabeli.
Posłuchajmy również, co powiedział na konferencji prasowej trener Rozwoju Katowice Mirosław Smyła.
Bardzo żal mojej drużyny, moich zawodników, bo w takich skromnych możliwościach klubu próbujemy tworzyć klimat pierwszoligowy zarówno na treningu w klubie, jak i w czasie meczu. Myślę, że chłopcy nie zawiedli dzisiaj, bo zostawili zdrowie. Bardzo chcieli ten mecz wygrać. Była po temu okazja. No niestety piłka ma to do siebie, że lubi się mścić, jak nie wykorzysta się sytuacji, dostaje się. Wypadały z trybun, że jest to najsłabsza drużyna w tej lidze. Będą chcieli temu zaprzeczyć. I ja sobie nie pozwolę na takie słowa, bo w wielu miejscach w Polsce jest ten zespół chwalony i też będę go chwalił.
No dobrze, a co się działo w Gdyni i w Chojnicach?
Chojniczanka przegrała niestety dla Pomorza w Sandecji Nowy Sącz 1-0 po golu Macieja Małkowskiego. Tam też Sandecja zmieniła trenera i to chyba pomogło nowosandczanom, którzy wygrali właśnie 1-0.
Jak się spisał Dawid Janczyk, który...
A Dawid Janczyk nie zagrał w ogóle. Nawet się nie zmieścił w kadrze meczowej Sandecji, ale to też wynikało z tego, że to były pewne kontuzje, więc... Też trzeba patrzeć na to, że w pierwszej lidze jest wymóg jednego młodzieżowca i to dużo zmienia, a Janczyk, no jak już mówię, nie załapał się.
Jednak mówienie, że w kontekście Janczyka, że się nie zmieścił, to mając pod uwagę te jego problemy z nadwagą, to trochę może nietaktowne, no ale co się ciekawego działo, jeżeli chodzi o Arkę Gdynia?
Arka Gdynia wygrywa z GKS-ą, GKS-em Katowice 2-0 po golach Markusa da Silvy i Pawła Botta i Arka... No wszyscy wierzą w Gdyni, że Arka awansuje w tym sezonie i szanse na to są duże, bo pamiętajmy jeszcze, że niedługo trafi certyfikat z Kataru Gastona Sangoya, a to jest napastnik, argentyński napastnik, który swego czasu nawet grywał w Sportingu Gijón w Hiszpanii, tam nawet zdobywał gole. Jest także, jeśli nie mylę, taką wręcz legendą Apollonu Limassol na Cyprze, tam bodajże 77 bramek zdobył, więc taka gwiazda trafia do pierwszej ligi, no to trochę dziwne, ale no jak już było, co jest nie tak z Omarem Monterde, to tutaj tak samo z Gastonem Sangoyem, o co chodzi? On przez pół roku tam nie grał, bo w Katarze właśnie nie za bardzo mu szło, nie za bardzo na niego stawiali.
Wracając... Ale myślę, że gdybym przez pół roku w Katarze nie grał w piłkę, to i tak byłbym szczęśliwy.
No, patrząc na zarobki, to zapewne. Wracając jednak na boisko do Katowic, to trzeba przyznać, że Arka stłamsiła Katowiczan, którzy no, nie potrafili... jakiejkolwiek jednej akcji, nawet dobrego strzału na bramkę Konrada Jałuchy oddać, więc Arka z Mateuszem Szwochem i Dariuszem Formelą w składzie no gra dobrze i no i wszyscy liczą, jak już powtórzę to, na awans.
Które miejsce w tabeli zajmuje Arka?
Drugie miejsce.
No z tym, że wszyscy liczą, to tak nie jestem przekonany, czy biało-zielona część Trójmiasta podzieli
twoją opinię. No nie, ale wszyscy liczą w Gdyni, tak powiedziałem wcześniej, więc...
Ciekawe, czy Michał liczy na Arkę. Chyba nie. No, żeby awansowała.
Myślę, że nie, ale, no, myślę, że już Franek liczy na Arkę.
A, no tak.
Perspektywa derbów Trójmiasta, no... Jest bardzo ciekawa, myślę.
No już, nie, już tyle czasu czekaliśmy, że myślę, że nawet Michał się skusi.
Wiesz, zawsze jest jeszcze Puchar Polski. Tam, no, ta marka by mogła być nadal w tej pierwszej lidze, ale nie chcemy tutaj specjalnie podpadać kibicom w Gdyni.
No ja liczę na to, że Arka awansuje do Ekstraklasy. Ja myślę, że miejsce Arki jest w Ekstraklasie, patrząc na to, jak obecnie grają, patrząc na zaplecze, stadion, to wszystko jest według mnie już ekstraklasowe.
No. Tak, takie miało być w sumie, ale nie no wyszło.
Tak. No nie wyszło. No racja, tak, Arka przez kilka lat no jest na pierwszoligowym poziomie, ale no i nawet przed tym sezonem ten chyba jeden z prezesów powiedział, że no będziemy walczyć tak o piąte miejsce. No ale to się jednak okazało, że te cele się zmieniły, bo Arka już jest druga. No ale zobaczymy teraz, jak w piątek, bo grają z trzecim z Ogłębiem Sosnowym. To taki hit na poziomie pierwszej ligi i to będzie bardzo ważne spotkanie.
Arka trochę jak Leicester City w Anglii. Miała być tylko walka o utrzymanie, jest walka o mistrzostwo. Tutaj też miało być piąte miejsce. Być może będzie awans do Ekstraklasy.
No ale przypadek Leicester City jest zaskakujący, bo ostatnio widziałem taką statystykę, że to jest chyba bodajże trzecia drużyna od końca, jeśli chodzi o posiadanie piłki. 44% tylko, więc Leicester nie potrzebuje po prostu posiadania piłki, żeby strzelać bramki.
Czyli takie przeciwieństwo Barcelony, jak... Byśmy już mieli porównywać.
I bardzo dobrze.
I to daje pierwsze miejsce w tabeli.
No niestety, w przypadku Barcelony niestety.
Albo stety.
Jak dla kogo? Wczoraj obchodziliśmy Dzień Kobiet, więc może przejdźmy teraz do sportu pań, konkretnie do siatkówki. Na wyjeździe siatkarki PGA Atomu Trel w Sopot mierzyły się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Atomówki wygrały pewnie 3-0. Najwięcej punktów dla naszych zdobyły Zero Śliniska 16, Balkenstein 13, a MVP tego spotkania została wybrana Maja Tokarska, nasza środkowa. I co warto podkreślić, Atomówki tym zwycięstwem zapewniły sobie pozycję wicelidera po rundzie zasadniczej. To oznacza, że zagrają w półfinale Orlen Ligi, ale nie wiadomo jeszcze, kto będzie konkurował z Sopociankami, ponieważ nadal nie wiadomo, czy trzecie czy czwarte miejsce zajmie Impel Wrocław czy Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Te dwie drużyny także są pewne gry w półfinałach Orlen Ligi, no ale jeszcze nie wiadomo na których miejscach. I jedyne co wiadomo to, że Atomówki będą gospodyniami pierwszego meczu. No i to koniec pewników, bo już nawet nie wiadomo, kiedy ten pierwszy mecz półfinałowy zostanie rozegrany. Tutaj wchodzą w grę trzy terminy. 18, 19 albo 23 marca. Szczegółów dowiemy się po zakończeniu ostatniej kolejki rundy zasadniczej, czyli kolejki numer 22, a ta kolejka zostanie rozegrana w ten weekend.
Jeśli chodzi o siatkówkę kobiecą, to pamiętajmy też, że teraz Andrzej Niemczyk przychodzi dość trudny okres, jeśli chodzi o postawę fizyczną, bo niedawno tam był w szpitalu. Było już bardzo źle, ale na szczęście jest już coraz lepiej, chociaż no, psychologicznie to Andrzej Niemczyk zawsze stoi na wysokim poziomie. To niedawno był w Gdańsku na EU Sport Meeting, to też był w dobrej formie i żartował, więc liczymy na to, że Andrzej Niemczyk wróci do pełni zdrowia.
Tak, Andrzej Niemczyk wielokrotnie podkreślał, że nie da się temu choróbsku, no i mamy nadzieję, że słowa dotrzyma, ponieważ no, potrzeba takich ludzi w naszym sporcie.
Życzymy mu tego, żeby był zdrowy jak najdłużej. No to były panie, to teraz panowie, co?
No to niech będą panowie. Panowie z drużyny Lotosa Trefl Gdańsk mierzyli się w Lubinie z tamtejszym Kuprum. No i niestety Miedziowi okazali się za silni dla potopiecznych Andrzeja Anastaziego. Gospodarze wygrali gładko 3-0 w setach do 21, 20 no i 17.
To dość solidne danie.
Tak, wynik niezbyt korzystny, ale trzeba pamiętać o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, że Kuprum jest w niesamowitym gazie. W poprzedniej kolejce tak samo 3-0 pokonali mistrzów Polski, Resowie Rzeszów. A siatkarze z Gdańska Do Lubina lecieli prosto z Kazania, czyli tam z okolic Pekinu. Oczywiście trochę przesadzam, ale no, nie była to najkrótsza podróż, gdzie grali z Zenitem w Lidze Mistrzów. Najwięcej punktów dla Lotosu zdobył Murphy Troy, punktów 16. Dużo mniej, bo 8 punktów Mateusz Mika oraz Wojciech Grzyb. No i już rzut oka na tą punktację najlepszych zawodników pokazuje, że tym elementem, który zadecydował o porażce, były raz błędy własne. Siatkarze Kuprum zdobywali dużo więcej punktów po błędach przeciwnika niż siatkarze Lotosu, a także powiązana z tym dosyć niska skuteczność w ataku, choć trzeba przyznać, że w pozostałych statystykach nasi siatkarze nie odstawali od zwycięzców. Ten mecz wyglądał tak, no, w pierwszych dwóch setach, że siatkarze Kuprum przewagę taką większą wypracowywali sobie dopiero po drugiej przerwie technicznej. Za wyjątkiem trzeciej partii, kiedy to od początku do końca ta przewaga była dosyć spora.
Jak miejsce w tabeli?
Miejsce w tabeli jest dosyć przyzwoite. Jest to w tej chwili czwarte miejsce. No i sytuacja się nieco pogorszyła, ale wciąż nie jest najgorsza, ponieważ w tej chwili zawodnicy Anastaziego mają 2 punkty straty do Skrybełchatów i Resowi, ale mają także jeden zaległy mecz z BBTS Bielsko-Biała. No i jeżeli ten mecz wygrają za 3 punkty, na co liczymy, no to wtedy wskoczą na drugie miejsce i będą nadal w grze o finał plus ligi.
Trochę mnie zastanawia ten terminarz, że tak skazanie, a od razu mecz ligowy. Nie starali się na przykład o przełożenie tego meczu?
No nic mi o tym nie wiadomo, ale no niestety siatkówka rządzi się takimi prawami, że trzeba czasami grać...
Wtedy, kiedy każą.
czasami trzeba grać wtedy, kiedy każą. Zresztą no podobnie koszykarze Krefla Sopot przecież mieli 2 spotkania wyjazdowe i to w bardzo krótkim odstępie czasu.
Mm-hmm. Tak, tam pewnie jakieś sprawy kosztowe, że tak od razu zahaczyli dwa wyjazdy, pewnie o to też poszło.
No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze, ale tego się raczej oficjalnie nie dowiemy. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną, a po niej zapowiedzi.
Dialog sportowy.
Powoli zmierzamy do końca naszej audycji. Czas na zapowiedzi najbliższych wydarzeń. Przemek, co od ciebie?
Ode mnie piłka nożna. Najpierw w piątek Arka Gdynia zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec o godzinie 20:30, a więc hit na poziomie pierwszej ligi. W sobotę najpierw Bytowia Bytów podejmie Wigry Suwałki, to kolejny, drugi mecz rzędu na własnym stadionie podopiecznych Tomasza Kawarskiego. O godzinie 17:00 w Grudziądzu Chojniczanka zmierzy się z Olimpią, a w sobotę o godzinie 18:00 jeszcze AZS UG, który zagra z Konstraktem Lubawa. Natomiast w niedzielę o godzinie 18:00 podopieczni Piotra Nowaka zmierzą się z Górnikiem Zabrze.
Jest tego sporo, a co w koszykówce?
Po 2 meczach wyjazdowych kolejne spotkanie zawodnicy Trefla Sopot będą rozgrywać także na obcej ziemi. 19 marca zmierzą się z Porfarmeksem Kutno. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 17:30. A Seko Gdynia również zagra swój kolejny mecz na wyjeździe. W niedzielę 13 marca o godzinie 18:00 zmierzą się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. A jeśli chodzi o AZS UG, wygrany ostatni mecz fazy zasadniczej przez akademiczki spowodował, że w pierwszej rundzie play-off skrzyżują się, tak jak już mówiliśmy, ponownie z SMS-em PZ Koszło Mianki. Pierwszy mecz tej batalii już w najbliższy weekend 13 marca o godzinie 17:30 w gdańskiej hali. Rywalizacja potrwa do 2 zwycięstw.
Rywalizacja także w siatkówce w najbliższy weekend o godzinie 20:00 w sobotę w Ergo Arenie. Mecz z Politechniką Warszawską rozegrają siatkarze Lotosu Trefla, a tego samego dnia, choć 2 godziny wcześniej, z drużyną PTPS Piła zmierzą się siatkarki PGE Atomu Trefl Sopot. Co, chyba kończymy.
Jak trzeba, to trzeba.
W takim razie dziękujemy wam już za audycję. Razem ze mną w studiu byli
Przemysław Gawin,
Jarosław Bieńkowski
i żegna się z wami także Bartłomiej Krawczyk.